Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w leśnictwie Daniele, w nadleśnictwie Oborniki, żeby opowiedzieć na wybranych przykładach, pokazać je Państwu w radiu, może to będzie możliwe, pokazać dźwiękiem albo barwną opowieścią, pokazać różne formy ochrony przyrody stosowane właśnie tutaj. Proszę Państwa, moim gościem jest gospodarz tego leśnictwa Marcin Kubiak, leśniczy. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
No i nadleśniczy Jacek Szczepanik, dzień dobry.
Witam.
Panowie, no jesteśmy pod jednym z pomników przyrody i proszę Państwa, to nie jest w ogóle dąb.
To nie jest dąb, chociaż za plecami mamy też dwa potężne dęby, ale mamy tutaj w leśnictwie Daniele, w całym nadleśnictwie Oborniki, mnóstwo innych gatunków, które są dla nas szczególnie cenne. Stoimy pod czeremchą amerykańską.
Czeremcha amerykańska pomnikiem?
Tak, czeremcha amerykańska pomnikiem. To jest czeremcha, która ma już 96 lat, 120 cm obwodu i wysokości około 19 metrów.
Zdziwiłem się, no bo o czeremsze to się mówi jak o chwaście leśnym.
Amerykański. No ciężko mówić w lesie o chwastach. Jest to gatunek obcy naszym lasom, ale my tutaj chwastów nie mamy. Sama czeremcha, która jest tak, że tak powiem, wzgardzana, jest źródłem pokarmu dla ptactwa chociażby. Także ciężko tu mówić o chwaście, ale z reguły nie osiąga ona takich form drzewiastych, z jaką mamy tutaj do czynienia. Zazwyczaj jest to krzew, jest to jakieś tam mniejsze drzewko, a nie osiąga tych rozmiarów pomnikowych, jakimi tutaj mamy do czynienia.
Czyli ona tu jest pomnikową dlatego, że jest stara, wielka, okazała.
No powiedzmy, że nie jest jakoś szczególnie okazała, ale na pewno jest ciekawostką na skalę tutaj miejscową, lokalną, może też i szerszą.
Jeżeli Państwo chcą zobaczyć ogromną czeremchę amerykańską, to zapraszamy do leśnictwa Daniele.
Podejście do czeremchy się zmieniało z latami, natomiast gospodarka leśna, szczególnie na przełomie XIX-XX wieku, zakładała, że jeśli sprowadzi się gatunki, które w innych rejonach świata miały okazałe rozmiary, to właściciele zarządzający lasami bardzo chętnie sięgali do gatunków z innych rejonów świata. No i niejednokrotnie okazywało się, że to stwarza problemy. Przyroda nie była przygotowana do takiej ekspansji. Czeremcha z jednej strony bardzo mocno utrudnia nam w wielu miejscach gospodarkę, ale jednocześnie daje bardzo dużą biomasę w drzewostanach iglastych, biomasę, która rozkłada się i wzbogaca siedlisko. I ten walor jednocześnie bardzo utrudnia niektóre działania gospodarcze, bo niejednokrotnie przyjmuje formy krzewiaste, utrudniając poruszanie się, przemieszczanie. Jednocześnie daje jednak osłonę dla zwierząt, daje bardzo bogatą żerową bazę, szczególnie dla ptaków. I także dzięki nim bardzo mocno postępuje ekspansja tych gatunków na nowe tereny.
Sójki obrodziły w tym roku w ogóle. Dużo sójek mamy w lasach.
Nie odleciały za morze, jak to zwykle.
Wybierały się.
Tradycyjnie, jak co roku.
To ta chyba psioczy, że się może nie załapała się na tanie bilety.
Sójka swoim krzykiem bardzo często ostrzega inne zwierzęta o obecności jakiegoś intruza. To może być lis, to może być człowiek, czy jakiś skrzydlaty drapieżnik.
A czy tym razem mogła ona z naszego powodu podnieść alarm?
To też jest możliwe. To ona decyduje o tym, że uznaje, że coś jest dziwne w danym momencie w jej okolicy i podnosi alarm.
Drzwi do lasu.
Panie leśniczy, a w sumie na terenie pana leśnictwa ile form ochrony przyrody spotkamy?
No jest kilka form ochrony przyrody, chociażby obszar Natura 2000 na blisko 900 hektarach, z czego w zasięgu lasów państwowych to jest około 850 hektarów, to jest Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie. Mamy tutaj rezerwat przyrody Świetlista Dąbrowa, 85 hektarów. Były strefy gniazdowania bielika, niestety przeniósł się, ale nadal tutaj krąży nad naszymi lasami.
Widuje go pan, tak?
Widuję go, tak. Zdjęcia były nawet. Czuwa nad tym naszym lasem. I pomniki przyrody. Mamy tutaj 9 pomników przyrody. Są tu modrzewie, sosny, dęby, czeremchy.
Dokąd teraz się zbliżamy?
Zbliżamy się teraz do zagrody. Zagrody, w której występują koniki polskie w sezonie od wiosny do jesieni. Jest ona umiejscowiona w miejscu, w którym występuje potencjalne siedlisko świetlistej dąbrowy.
Wyjaśnijmy w jednym zdaniu, co to świetlista dąbrowa.
Świetlista dąbrowa jest to siedlisko, które powstało na skutek działalności człowieka, na skutek wypasu bydła z okolicznych gospodarstw, które było przepędzane z łąk, z pól, przez tereny leśne na drugie miejsca, które jeszcze zawierały tą bazę pokarmową. Wiązało się to z rozsiewaniem nasion charakterystycznych dla łąk częślicowych, dla tych muraw ciepłolubnych, kserotermicznych, jak to się mówi.
Przypis: murawa kserotermiczna, zbiorowisko roślin sucho- i ciepłolubnych, zdominowanych przez trawy i zioła. Wyglądem przypomina step. Wypas zwierząt sprzyja takim murawom.
Te miejsca w lesie, szczególnie takie bardziej naświetlone, gdzie występuje dużo dęba, sprzyjały powstawaniu tych siedlisk świetlistej dąbrowy, z którymi mamy właśnie tutaj do czynienia.
Tego typu siedliska dość często występowały na terenie Niżu Polskiego, natomiast zaniechano wypasu bydła i koni w lasach i przyroda, jak to zwykle przyroda, nie lubi próżni, bardzo szybko zapełniła miejsca wcześniej intensywnie użytkowane przez ludność i ten drzewostan zmienił swój charakter.
Ale tu widzę gro jednak drzew iglastych.
Tak, teren ogrodzony jest ciut większy, żeby była trochę większa przestrzeń dla tych koni. W sumie kilka hektarów w środku jest takich typowej dębiny, gdzie to potencjalne siedlisko występuje, ale liczymy na to, że z czasem nastąpi ekspansja tego siedliska, także konie robią tutaj dobrą robotę jako podkład pod to, by odtworzyć to naturalne siedlisko.
Na czym polega wkład koni w kształtowanie tego środowiska?
Wkład koni polega na wyjadaniu roślin, które są tutaj niepożądane, które są ekspansywne dla tego miejsca, no i pozostawianiu tutaj nawozu naturalnego, w którym występują nasiona tych roślin charakterystycznych dla łąk częślicowych.
Przypis: łąka trzęślicowa, typ łąki, na której przeważa trzęślica modra, czyli taka wieloletnia trawa rosnąca zwartymi kępami o wysokości do 1 metra. Czyli tutaj mamy do czynienia z taką czynną ochroną przyrody, tak?
No myślę, że to jest idealny przykład właśnie takiej formy ochrony przyrody.
Z użyciem koników jeszcze w dodatku.
Staramy się i to będzie proces bardzo, bardzo długotrwały, bo liczymy, że ten proces będzie trwał kilkadziesiąt lat.
Do lasu.
Na terenie nadleśnictwa Oborniki trafiliśmy teraz do innego leśnictwa.
To leśnictwo Żurawiniec, położone też w okolicach Obornik nad Wartą.
No naprawdę nad Wartą, bo te Warte tu widzimy z góry. Piękne miejsce. Proszę Państwa, jesteśmy w rezerwacie Dołęga, który to rezerwat słynie z rośliny do pewnego momentu chronionej, ale chyba już niechronionej.
Lista organizmów chronionych i roślinnych, i zwierzęcych ulega aktualizacjom. Przez wiele, wiele lat w tym rezerwacie występowała chroniona roślina skrzyp olbrzymi. Jedna z aktualizacji w minionych latach zniosła walor ochronny. To jest też powodowane być może tym, że coś, co było wybitnie unikalne,
dzięki ochronie stało się nieunikalne.
Tak jest. Natomiast sam rezerwat nie stracił swojego znaczenia ze względu na swoje położenie i tutaj jest chronione w tym przypadku po tej zmianie już ze statusu chronionej rośliny tego skrzypa olbrzymiego jest chronione siedlisko tej rośliny.
Panowie, skrzyp olbrzymi, co to za roślina?
Roślina bardzo pierwotna. Skrzypy to były jedne z pierwszych roślin, które pojawiły się na ziemi, można powiedzieć, skrzypy paprocie przetrwały w swojej doskonałej formie do teraz.
A ten nazywa się olbrzymi?
Ten osiąga wysokość około 1,5 metra, to dużo jak na skrzypy.
I rzeczywiście jest taki olbrzymi na tle innych.
Dlatego też taką nazwę polską przyjęto używać. No, ale ze względu na warunki, jakie tutaj występowały przyrodnicze, on zaczął zanikać, bo inne rośliny starały się go zagłuszyć. W związku z tym na terenie tego rezerwatu podjęliśmy jedno z działań ochrony czynnej, czyli usunęliśmy część gatunków, szczególnie czeremchę amerykańską, żeby odsłonić połacie pod drzewosanem i natychmiast skrzyp zaczął powiększać swoje występowanie na powierzchni tego rezerwatu. No nie mamy go w tym okresie możliwości oglądać, dlatego że on teraz już uwiądł, natomiast w okresie szczególnie wczesnej wiosny i bujnego rozkwitu roślinności tej wczesnowiosennej jest tutaj bardzo ładnie eksponowany.
Natomiast byliśmy ciekawi, czy tutaj tą późną jesienią, już właściwie na pograniczu zimy, znajdziemy jakieś ślady owego skrzypa i panie leśniczy, sprawdzimy może to? Jesteśmy na wysokiej skarpie nadwarciańskiej. Czy ja tam mogę sobie zobaczyć, coś zobaczę?
No myślę, że warto zejść, chociażby ze względu na to, jak urokliwe jest to miejsce. I widzę, że tutaj jeszcze jakieś pozostałości tego skrzypa widzimy.
Tak? Bardzo musimy uważać, bo tu aż zjeżdżamy. Jeszcze niżej, tak?
Tak.
No proszę Państwa, było co schodzić? Mamy. Tutaj, tak?
Tak.
No proszę Państwa, on się dzielnie tutaj opiera jeszcze zimie kroczącej. Od spodu jeszcze jest zielony, ale od góry już szare zrobiły się te jego, jak to zwiemy? Te wiechcie połamane. Bo one od góry, można powiedzieć, się odłamują pod wpływem tych warunków atmosferycznych, a więc skraca się od góry, przełamują się, a mimo wszystko i tak są tutaj metrowe jeszcze okazy. Bardzo ładna roślina. Proszę Państwa, i tak stojąc na zakolu warty, a właściwie nad zakolem warty na wysokiej skarpie, pośród skrzypów olbrzymich jeszcze tutaj obecnych, mam na myśli porę roku, żegnamy się. My, to znaczy leśniczy leśnictwa Daniele, Marcin Kubiak, dziękuję panu za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I nadleśniczy nadleśnictwa Oborniki, Jacek Szczepanik.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Obornik odwiedzać obornickie lasy.
Do usłyszenia za tydzień, a w międzyczasie wesołych świąt.
Wesołych świąt życzymy bardzo wszyscy obornicy leśnicy.
Drzwi do lasu.